pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa z toruńskiego studia. Dziś porozmawiamy o zagrożeniach, które czyhają na nas w internecie. To między innymi fałszywe faktury, to podejrzane informacje od banku. Takie maile coraz częściej trafiają do naszych skrzynek e-mail. Jakie zagrożenia niosą, jak się przed tym uchronić? No i czy ktoś śledzi nas w sieci? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. A moimi gośćmi w bydgoskim studiu są dr Jacek Majewski z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktorant Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan Kamil Bojarski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Pieśnin, informatyk z naszej rozgłośni, który nam, dziennikarzom, często zagubionym w świecie komputerów, na co dzień pomaga się w tym świecie odnaleźć. Witaj.
Dzień dobry.
Do dyskusji oczywiście też mogą się włączyć nasi słuchacze, którzy mają jakieś swoje doświadczenia albo mają jakieś pytania bądź wątpliwości i chcieliby się poradzić naszych ekspertów, to można dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. Zacznijmy od tego, co przychodzi właśnie na nasze skrzynki e-mailowe. Jakie maile powinny wzbudzić naszą czujność, bo mogą być wysłane przez oszustów? Może zacznijmy od pana doktora Majewskiego.
Ilość informacji, która trafia na nasze skrzynki pocztowe, jest czasami zabójcza, więc przeczytanie tego wszystkiego zajmuje trochę czasu, ale warto jest od pierwszej kolejności wyselekcjonować te rzeczy, które są rzeczywiście dla nas i od źródeł, które znamy. A w drugiej jakby kupce zostawić te informacje, które na spokojnie trzeba przeanalizować. Zawartość w mailach może być wzbogacona o załączniki, które mogą posiadać niespodzianki. Ze względu na to, że faktury, które mogą trafiać, mogą mieć dezinformację co do zawartości informacji na niej, ale również sam plik może stanowić zagrożenie ze względu na to, że ma elementy aktywne. Przy otwarciu takiej faktury może nastąpić infekcja naszego komputera.
No właśnie, co to są za zagrożenia, powiedzmy? W jaki sposób taki wirus może zainfekować nasz komputer? Co może na nim zrobić?
Generalnie tu zgadzam się z panem doktorem, że powinny nas niepokoić przede wszystkim wszystkie maile, których się nie spodziewamy i rzeczywiście dostarczanie tego złośliwego oprogramowania drogą mailową stało się w ostatnich latach zdecydowanie najpopularniejszym takim wektorem ataku. Dlatego, że stworzenie takiego złośliwego oprogramowania, które wymaga jakiejś interakcji ze strony użytkownika, jest dużo prostsze niż stworzenie takiego oprogramowania, którym moglibyśmy jakoś zdalnie atakować cele bez wiedzy użytkowników. Jeżeli chodzi o te typy zagrożeń, to w ostatnich latach zdecydowanie z taką gwiazdą, powiedzmy w negatywnym świetle, stał się tak zwany ransomware, czyli oprogramowanie, które szyfruje nasz komputer, następnie wyświetla komunikat z informacją, że aby odblokować te dane, musimy uiścić jakąś zapłatę. Jest to zazwyczaj około kilkuset dolarów płaconych w bitcoinach. No więc to jest na pewno zagrożenie numer jeden, które zresztą ostatnie takie ataki trochę rzuciły światła na to, jak poważne stanowi to zagrożenie, choćby dla przedsiębiorstw. Natomiast w polskim internecie też często dostrzegamy zagrożenia takie bardziej ściśle ukierunkowane na kradzież. To znaczy na przykład złośliwe oprogramowanie, które stara się podmienić numer konta bankowego, na które dokonujemy przelewu, albo różnymi sztuczkami socjotechnicznymi. Napastnicy starają się doprowadzić do tego, abyśmy jakieś konto dodali do listy zaufanych, nie wymagających autoryzacji. Więc ja bym generalnie wśród tych głównych zagrożeń właśnie wymienił te dwie grupy, czyli ransomware i wszelkie takie oprogramowanie ułatwiające oszustwa związane z transakcjami bankowymi czy transakcjami wykonywanymi w ramach bankowości mobilnej.
Mnie akurat szczęśliwie nic takiego nie spotkało, przyznam szczerze, ale zastanawiam się, jak to jest. No, klikam na taką fakturę jakoś niepostrzeżenie, tak, bo myślałam, że to jest jakaś faktura do mnie. To oprogramowanie się włącza i zaczyna mnie szantażować, tak? Mówi do mnie, że mam coś zapłacić. Jak to wygląda?
Elementy dołączone do poczty elektronicznej, czyli te pliki, mogą być elementami, które posiadają aktywne skrypty. I te skrypty aktywne, które znajdują się wewnątrz tych plików, zaczynają wprowadzać zmiany w naszym systemie. Niejednokrotnie, jeżeli sam system nie jest dostatecznie szczelny, komunikują się z siecią, z serwerem zarządzającym i stamtąd już sprofilowane oprogramowanie jest ściągane i instalowane na naszym systemie operacyjnym. Co powoduje, że tak naprawdę nasze urządzenie, i to nie dotyczy komputera, ale również tych urządzeń przenośnych, czyli smartfonów, staje się tak zwanym urządzeniem zombie, które tworzy bootnet, gdzie są dowolne możliwe wykonywane operacje na takim urządzeniu. Więc można powiedzieć, otwieramy szeroko na oścież drzwi dostępu do naszego urządzenia trzeba zwrócić uwagę na to, na co klikamy, i najważniejsze, czytać, bo bardzo często te listy, które trafiają do nas, chociaż ostatnio coraz bardziej poprawną polszczyzną, można powiedzieć średnio zaawansowany polonista, a ci, którzy zdali, że tak powiem, poszczególne szczeble edukacji, na pewno gdyby dokładnie przeczytali, by zauważyli, że jest to tłumaczone translatorem.
Maciej Pieśnin, może zapytam jako praktyka, bo pewnie widział sporo takich maili również na naszych skrzynkach tutaj w firmie. Podajmy konkretne przykłady takich właśnie e-maili, które mogły być e-mailami od oszustów.
O, na przykład pani czekała na przesyłkę, która miała nadejść przez Pocztę Polską. No i przyszła przesyłka z Poczty Polskiej. Właściwie to nie pomyślała, skąd Poczta Polska miała jej adres e-mail, no bo przesyłka przychodziła na adres taki fizyczny. No, ale otworzyła, myślała, że tam w załączniku będą jakieś dodatkowe informacje i w ciągu kilkudziesięciu minut, może 20, może 30, zaszyfrowanych zostało tysiące plików. Tysiące plików, wiele z nich zostało, wiele z nich nie udało się odzyskać. To wygląda tak, że na początku ktoś klika i się zastanawia, czy dobrze kliknął, czy niedobrze, bo nic się nie dzieje. Czasami się pojawi jakiś komunikat, czasami nie. Aż w pewnym momencie na ekranie zmienia się tapeta i wyświetla się komunikat, że twoje pliki zostały zaszyfrowane i jeśli chcesz z nich skorzystać, to musisz płacić okup, tak jak tutaj mówili moi poprzednicy. No tak, widziałem. Dwa takie przypadki widziałem, nikomu nie życzę. Bardzo trudno jest odzyskać dane. W zasadzie jedyny pewny sposób to jest, jeśli ktoś sobie robił gdzieś kopię. W domach większość ludzi sobie tego nie robi, w małych firmach też bardzo rzadko, więc naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. Ja uważam, że zasadniczo, tak? jeśli nie spodziewamy się od kogoś faktury, to znaczy, powiem inaczej, jeśli się z kimś nie umówiliśmy, to na pewno faktura nie jest od kogoś. Czyli na przykład... Jeśli w Playu nie mamy telefonu, no to nie otwierajmy faktur z Playa. No bo dlaczego miałby nam przysłać fakturę, prawda? Jeśli mamy wątpliwości i naprawdę byśmy sobie nie chcieli narobić kłopotów, zadzwońmy. Poszukajmy na stronie Playa informacji o telefonach, zadzwońmy, dowiedzmy się, czy to jest możliwe, czy nie. To jest najbezpieczniejsza droga.
No tutaj właśnie, myślę, padło takie ciekawe spostrzeżenie. Faktycznie to oprogramowanie szyfrujące wydawałoby się mogło być bardzo proste do zatrzymania, bo faktycznie każdy, kto ma kopię zapasową danych, jeżeli nawet nie mówimy o sieciach korporacyjnych, w których mogłoby to trwać, ale o sieciach domowych, no to nikt nie powinien obawiać się takiego zagrożenia, ponieważ mógłby odzyskać te dane. Jednak w praktyce nie wygląda to tak różowo. Tutaj też w nawiązaniu do słów pana doktora, natomiast temat treści tych maili. No, ja chciałbym zauważyć, że niestety ostatnimi czasy są one już bardzo profesjonalnie przygotowane. I nie mówimy już tu tylko o warstwie językowej, ale też tym, jak wygląda ten mail, jak przygotowany jest ten plik z fakturą tutaj. Takim jedynym, właściwie taką czerwoną lampką, która w polskich kampaniach pojawia się dość często, jest przesyłanie tych faktur zaszyfrowanych w archiwum zabezpieczonym hasłem, co ma za zadanie oszukać program antywirusowy, natomiast no, nie ma takiej wartości, czy firma, która naprawdę wysłałaby nam fakturę, raczej by tego nie zrobiła. Natomiast jeżeli mówimy tu już o takim całokształcie tego maila, no to niestety one są już bardzo, bardzo dobrze zrobione.
No właśnie, bo pewnie łatwiej rozpoznać takie oszustwo, kiedy tak jak panowie mówili, przychodzi mail od kogo się nie spodziewamy, ale jeżeli akurat w danej sieci komórkowej mamy na przykład telefon czy internet, no i dostajemy maila z fakturą, bo no, czasem dostajemy maile z fakturami, prawda, na maile. No, ja akurat tak mam na przykład z internetem. To jak rozpoznać, że to nie jest prawdziwy mail? Może widać to gdzieś w adresie tego nadawcy, który nam to wysyła. Da się to jakoś zobaczyć? Czy one są bardzo podobne?
Powinno być widać, natomiast bardzo, właśnie jeżeli mówimy o zwykłej wiadomości e-mail, to właściwie wszystkie elementy da się sfałszować, jeżeli chodzi o nagłówek tej wiadomości. Także adres ten, który my widzimy, może być identyczny z adresem banku. No, ewentualnie, jeżeli mówimy o kliknięciu w link, no to czasami te domeny, na przykład zamiast, jeżeli logujemy się na domenie bank.pl, to przestępcy kupują na przykład domen bank-autoryzacja.pl, która ma służyć. Mhm. I wtedy, jeżeli wejdziemy, to może być już za późno. Natomiast może ona nie mieć na przykład certyfikatu, czyli tej charakterystycznej zielonej kłódki, chociaż teraz już niestety też czasem ma. No ale generalnie już takie, jeżeli już zastanawiamy się nad tym mailem, no to czasami już jest nawet za późno, można by tak powiedzieć.
Znaczy, tak. Przerażające to, co mówią panowie.
Znaczy, podstawowa zasada. Najpierw myślimy, najpierw czytamy, myślimy, a później wykonujemy.
A później klikamy.
A później klikamy.
Tak jest.
Ale wiedzą panowie, to się tak czasem zdarza. Ja na przykład sama korzystam jak każdy z poczty i czasem mi się omsknie palec i nacisnę na ten mail, który nie chciałam, prawda? Czy to wystarczy, czy muszę jednak jakiś załącznik otworzyć?
To znaczy w przypadku poczty elektronicznej bardzo często programy pocztowe są ustawione w tryb odczytu maili w formacie HTML, co powoduje, że bardzo łatwo jest ukryć dodatkowe elementy w takim formacie. Dlatego warto, jeżeli to pozwala program pocztowy, ustawić w tryb TXT, czyli w tryb tekstowy, ponieważ od razu będziemy widzieli wszelkie linki i załączniki, które ewentualnie mogą się znajdować w tej treści. No ale to wymaga troszeczkę, że tak powiem, wiedzy odnośnie ustawienia oprogramowania.
Ja zasadniczo jestem zwolennikiem tego, żeby logować się na portale. Nawet dzisiaj sprawdzając właśnie, co Enea ma na ten temat do powiedzenia, przestrzegali przed e-mailami od nich i zachęcali do korzystania z portalu, z którego można pobrać sobie indywidualną fakturę.
No czyli nie ze skrzynki e-mail, a po prostu poprzez portal danej firmy.
Ja zauważyłem, że większość osób, no z racji tego po prostu czym się zajmują, nie potrafi stwierdzić, z jakiego adresu został nadany e-mail. I jeśli tego nie potrafimy, chociaż tutaj, tak jak moi przedmówcy mówili, może nawet to może być sfałszowane, a jeśli tego nie potrafimy, to otwieranie e-maili z fakturami to jest proszeniem się o kłopoty. To jest tylko kwestia czasu.
No ale właśnie, musimy od razu ten załącznik otworzyć, czy wystarczy otwarcie samego maila?
Większość programów pocztowych obecnie nie aktywuje zawartości aktywnej z takiego e-maila i zazwyczaj nic się nie dzieje. Najbardziej niebezpieczne są załączniki. No ale nie znamy
lepiej
wszystkich.
Lepiej kuchać pewnie na zimne.
O właśnie, trzeba być ostrożnym. Tak jak tutaj mówił pan doktor, po prostu najpierw myślimy. Zdecydowanie.
Znaczy najpierw czytamy, bo z tym czytaniem jest problem. Później myślimy, a później wykonujemy, czyli klikamy.
A propos jeszcze tych załączników, no właśnie, albo i nie, ale a propos właśnie tych załączników, czy są na przykład jakieś rozszerzenia tych załączników, które powinny wzbudzić naszą czujność?
Tutaj odnośnie rozszerzeń, informatycy to potwierdzą, jest to forma umowna pomiędzy... Po prostu się umówiliśmy, że niektóre rozszerzenia tak, a nie inaczej się nazywają, więc nie jest to, że tak powiem, wiążące co do wykonywania danego skryptu. Natomiast niektóre rozszerzenia rzeczywiście przez systemy operacyjne są natywnie, czyli domyślnie uruchamiane, więc niektóre z tych rozszerzeń rzeczywiście od razu zaczynają działać.
No i czyli lepiej, trzeba... jak nie znamy rozszerzenia, to pewnie lepiej nie klikać.
No i tak, i większość z nas może nie wiedzieć, jakie jest rozszerzenie, dlatego że domyślnie systemy operacyjne nie pokazują rozszerzeń, musimy wiedzieć, gdzie to włączyć. No i na przykład ten e-mail z Poczty Polskiej, z tak zwanej Poczty Polskiej, który zaszyfrował te pliki, o których mówiłem wcześniej, to on miał dwa rozszerzenia. Najpierw pierwsze było PDF, to znaczy to było takie, rozszerzenie, które rzucało się w oczy, miał ikonkę dokumentu PDF, a po kropce było jeszcze drugie rozszerzenie, EXE, i system operacyjny wiedział, że to, że to trzeba uruchomić, uruchomił, a użytkownik myślał, że to był dokument.
No tutaj generalnie wracamy do tych metod stosowanych przez przestępców. Faktycznie to rozszerzenie PDF, które dobrze znamy, czy ono jest sfałszowane, czy ten plik PDF jest przygotowany w jakiś złośliwy sposób, no to zdecydowanie króluje wśród metod dostarczenia malware'u. No i tu też, no jeżeli otrzymalibyśmy fakturę z rozszerzeniem EXE, no to nawet chyba przestępcy jakby nie są tak, tak bezczelni, żeby robić coś takiego.
To znaczy ostatni, że tak powiem, akcja, która została zauważona, to jest dostarczenie z rozszerzeniem DOTS, czyli z plików Worda, gdzie oszukanie na przykład systemu antywirusowego polegało na tym, że w samym pliku nie było skryptu złośliwego oprogramowania, natomiast był link, który ściągał szablon do tego pliku z serwera.
No, i... no właśnie, czyli no linki zupełnie powinniśmy nie klikać, czy w tym wypadku on się sam aktywował?
To znaczy on był ukryty w pliku DOTS, i w momencie, kiedy uruchomiliśmy ten plik DOTS, łączył się on z siecią i dociągał sobie szablon.
Czyli ostrożność, ostrożność, jeszcze raz ostrożność. Na linki oczywiście też nie klikamy w treści wiadomości na
przede
przykład.
Wszystkim
lepiej
nie
przepisać.
No nie, no tutaj myślę, ważna uwaga padła, jeżeli chodzi o logowanie się na serwer, czy na, przez stronę banku, którą dobrze znamy. Te wszystkie informacje, które zostały nam przekazane w mailu, powinny być dostępne również na naszym koncie, które się dostajemy. Jakby, no może poza jakimś oszczędzeniem kilku minut, no to otwieranie takiej wiadomości nie ma żadnej przewagi nad po prostu zalogowaniem się i sprawdzeniem, czy faktycznie mamy tu jakąś korespondencję elektroniczną.
A ile można sobie nerwów oszczędzić, żeby potem nie trzeba było odzyskiwać tych plików, o których tutaj mówiliśmy. Tę część rozmowy o fałszywych fakturach podsumuje podinspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami w studiu, ale udało się nam porozmawiać wcześniej. Posłuchajmy właśnie, co rzeczniczka ma do powiedzenia, jeśli chodzi o fałszywe faktury.
Fałszywe faktury, które otrzymujemy na skrzynki mailowe, co powinno nas zastanowić? No na pewno to, jeśli otrzymujemy rachunek za energię, czy za wodę, czy za telefon od operatora, z którym nie mamy podpisanej umowy. Zdarzają się to wiadomości mailowe dotyczące odbioru na przykład paczki, której się generalnie nie spodziewamy. To oczywiście może zbiec się w czasie z jakimś zamówieniem, którego dokonaliśmy, ale wtedy tak naprawdę ten, od którego dokonujemy tego zakupu, bardzo często przekazuje już w informacji dotyczącej szczegółów zakupu informacje również o tym, kto będzie dostawcą tej paczki. Więc jeśli okazuje się, że ten dostawca jest inny, no to należy się zastanowić. Jeżeli dostajemy fakturę od operatora, z którym nie miałem podpisanej umowy, to też należy się zastanowić. A jeżeli dostajemy maila od operatora czy jakiejś firmy, z którą rzeczywiście mamy podpisaną umowę, to trzeba bardzo dokładnie sprawdzić adres, z którego ta wiadomość została wysłana, bo bardzo często on niewiele różni się od oryginalnego adresu. To czasami jest dosłownie jedna litera, której w normalnym, w prawdziwym adresie po prostu nie ma.
Dodajmy, że takie oszustwo w internecie to jest oczywiście przestępstwo jak każde inne oszustwo, a jak często dochodzi do takich przestępstw, odpowiada podinspektor Monika Chlebicz.
trudno powiedzieć, czy do oszustw w internecie dochodzi często, czy rzadko, bo to jest taka trochę niedookreślona wielkość. Po prostu otrzymujemy takie zgłoszenia dotyczące najczęściej przestępstwa oszustwa, a przy dokonaniu tego oszustwa sprawca po prostu posługuje się internetem i tym różni się to przestępstwo od innych oszustw. Oczywiście bywają również przestępstwa typowo związane z informatyką, jakieś przełamanie zabezpieczeń i włamanie się do systemu, czy też w ogóle naniesienie na przykład stronach już oficjalnych poszczególnych instytucji istotnych zmian, natomiast jest to zdecydowanie rzadziej zgłaszane nam przestępstwo. Najczęściej zgłaszanymi przestępstwami dotyczącymi internetu są to zakupy na portalach aukcyjnych, ogłoszeniowych, czy też w sklepach internetowych, gdzie osoba, która dokonuje takiego zakupu, nie zadaje sobie bardzo często trudu, żeby sprawdzić wiarygodność tego, który wystawił przedmiot do licytacji na przykład. Nie sprawdza tego, jakie ma opinie, czy jest to osoba wiarygodna, jak dużo ma tych negatywnych komentarzy, jak dużo ma pozytywnych opinii. Ogłoszenia na portalach takich ogłoszeniowych, to już w ogóle jest zdecydowanie trudniej sprawdzić. No i zdarzają się również sklepy internetowe, krótko mówiąc, nieistniejące, tak, gdzie osoba dokonuje zakupu, nie sprawdza tego w internecie albo tych komentarzy na razie jest na przykład za mało, bo też nie można powiedzieć, że każdy, kto dokonuje takiego zakupu, który potem okazuje się być oszustwem, nie zadał sobie tego trudu. Po prostu dokonuje się tej transakcji, kupuje się przedmiot i okazuje się, że albo przychodzi inna rzecz, albo po prostu nie przychodzi nic.
No właśnie, sklepy internetowe, zakupy przez internet. Internet to już jest takie narzędzie, które nam bardzo ułatwia życie i często wybieramy właśnie ten sposób robienia zakupów, a czasem nawet trzeba tak zrobić, bo na przykład bilety lotnicze kupujemy głównie przez internet. Na co zwrócić uwagę, żeby nie paść właśnie ofiarą jakiegoś oszustwa? Czy da się w ogóle poznać, że dany sklep, dana strona to są jacyś oszuści i absolutnie nie powinniśmy z nimi wchodzić w jakieś reakcje?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na reputację. Jeżeli mówimy tu o jakichś sklepach sieciowych, które generalnie nie są znane z tego, że oszukiwały klientów, jeżeli faktycznie wchodzimy na stronę sklepu, to wszystko powinno być ok. Natomiast jeżeli są to nowe sklepy, albo jeżeli te sklepy istnieją niedługo, ale już miały jakieś problemy, że ktoś zgłaszał, że kilka razy nie wysłano towaru, powinna nam się tu zapalić czerwona lampka.
Jeżeli można podsumować i poprzedni wątek, jak i ten, bardzo często w ataku socjotechnicznym, w którym w rzeczywistości mamy do czynienia, jest wykorzystywana reguła autorytetu. I ta reguła autorytetu bardzo silnie oddziałuje na użytkowników i jeżeli się poddamy tej regule autorytetu, to wtedy możemy sobie napytać biedy. Dlatego przede wszystkim sprawdzajmy, podważajmy ten autorytet i weryfikujmy. Na pewno gdzieś jest informacja o tym sklepie. Spróbujmy ten sklep zweryfikować.
Tak, są takie portale. Są takie portale właśnie jak wielu z nas pewnie dobrze zna, jak Allegro, Ceneo, Skąpiec, Knockout. Tam można znaleźć opinie o różnych sklepach. Możemy zobaczyć, czy tam jest 5 opinii o sklepie, 50, a może 10 tysięcy.
Jakie to są opinie, prawda?
Jakie opinie, prawda? Czy one są kopiami, że tak powiem? Czy one są autentyczne? Czy widać, że inni są zadowoleni?
Czy konta, które wystawiają opinie, mają na przykład jeden dzień? To jest niestety też... Bo jeszcze jeżeli mówimy o ilości opinii, to niestety jest już też opanowane w dużym stopniu przez napastników.
Znaczy tutaj...
Niesamowicie czujnym trzeba być w tym internecie.
Tutaj działa statystyka niestety i rachunek prawdopodobieństwa, czyli te dwie zmienne, które towarzyszą nas od dnia narodzin.
A co z logowaniem do banku? Panowie już tutaj trochę zaczęli o tym mówić. Powiedzmy najpierw właśnie ustami rzeczniczki policji, pani podinspektor Moniki Chlebicz, na co należy zwrócić uwagę?
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie kont bankowych, to na pewno musimy bardzo dokładnie czytać SMS-y, które dostajemy z banku. Oczywiście jeśli ten sposób komunikowania się banku z nami jest taki, że na przykład jeśli chcemy zrobić przelew, to kod aktywujący ten przelew przychodzi SMS-em. Musimy bardzo dokładnie sprawdzić to, czy ten numer konta podany w wiadomości jest taki, na jaki chcemy rzeczywiście przelać pieniądze i czy kwota jest rzeczywiście taka, jaką chcemy przelać. A bardzo często ludzie tych SMS-ów po prostu nie czytają, wpisują tylko kod, który z banku przychodzi, a może się tak zdarzyć, że to wcale nie będzie kod wysłany przez bank. Na pewno należy zwracać uwagę na to, w jaki sposób logujemy się do banku, czy to na pewno jest bank, do którego chcemy się zalogować, czy też nie jest to strona bliźniaczo podobna, tak naprawdę już nie będąca naszym bankiem, a mająca służyć tylko temu, żeby uzyskać hasło i możliwość logowania się na konto. Oczywiście musimy również sprawdzać, od kogo mamy dane informacje na przykład, tak, mówiące o tym, że bank nagle żąda od nas podania hasła i niku do logowania. To są informacje, których bank nie pozyskuje takimi sposobami, także to na pewno powinno nas zaniepokoić.
Jak rozpoznać, panowie, że strona banku może być fałszywa? Czy zawsze mamy pewność, jeżeli ją wstukamy na klawiaturze, to co państwo radzili, żeby nie klikać w link, ale wpisywać, że ta strona, na którą się zalogowaliśmy, jest tą prawdziwą stroną banku?
No generalnie wstukując, mamy największą pewność, jaką możemy uzyskać w warunkach domowych. Oczywiście należy też zwrócić uwagę, czy ten certyfikat, czyli ta słynna zielona kłódka, która we wszystkich ostrzeżeniach bankowych się pojawia, jest, czy można sprawdzić w każdej przeglądarce, również pójść krok dalej, sprawdzić, czy certyfikat został wystawiony na daną stronę. No natomiast też, czy takie oszustwa w Polsce miały miejsce, gdzie faktycznie adres strony banku został przechwycony, to ja chyba sobie nie przypominam.
Ja już widziałem takie e-maile, gdzie właśnie zachęcały do tego, żeby sprawdzić swoje dane na koncie na przykład IPKO. No ja nie mam takiego konta, dostawałem takie e-maile. Nawet przesłałem parę z nich tutaj w naszej, w Polsce jest instytucja, która się tym zajmuje, chociaż przyznam się szczerze, że przygotowanie takiego e-maila no, wymagało bardzo dużo pracy.
Znaczy problem podstawowy, który w pierwszym wątku wystąpił, w drugim wątku, to jest problem technologii, które użytkujemy. Część z tych technologii została zestandaryzowana dawno, dawno temu. Między innymi protokół poczty elektronicznej, który powinien tak naprawdę zostać unowocześniony. Natomiast to, co wpisujemy do przeglądarki, czyli nazwę, to jest tylko dla nas ułatwienie. W rzeczywistości serwery tłumaczące to, tłumaczą to na długi, czteroelementowy lub dłuższy adres urządzenia w sieci. I to większość z nas by po prostu nie zapamiętała, albo trudno by było zapamiętać takie numery, więc te serwery tłumaczące, tak zwane DNS-y, one tłumaczą to na adres sieciowy i następuje komunikacja. Więc większość nadużyć, tak jak tutaj kolega wspomniał, jest w nazwie, niewiele różniącej się od oryginału, więc trzeba najlepiej to wklepać, wpisać indywidualnie i mieć pewność, że rzeczywiście to, co z kim się chcemy łączyć, to rzeczywiście to jest ten serwer.
Wpisać indywidualnie i pewnie też uważnie, bo również nam się może jakaś jedna literka przestawić i nie daj Boże wtedy wejdziemy na to, na tą stronę no, nieodpowiednią.
Tak, możecie się państwo pobawić i zobaczyć, ile jest serwerów podobnych do serwera, który was interesuje, zmieniając literki.
Istotne pewnie też są hasła, prawda, do tych kont bankowych, w ogóle do poczty, do różnych miejsc, gdzie takie hasła są potrzebne. Jak utworzyć takie hasło, żeby ono było jak najmniej narażone na ataki, żeby było jak najbardziej bezpieczne?
No, bardzo dobrym takim zwyczajem jest, jeśli znamy na przykład fragment jakiejś prozy albo jakiegoś wiersza, zebrać pierwsze litery poszczególnych wyrazów i zrobić z tego frazę. 8, 9 lub więcej liter będzie nam dosyć łatwo wpisać. Hasło będzie zupełnie nieczytelne, nawet dla kogoś, kto będzie obserwował z klawiatury.
No, jestem jednak zwolennikiem po prostu długich haseł, niekoniecznie nawet zawierających znaki alfanumeryczne, cyfry i litery, ale taką popularną metodą stało się losowanie 6-7 losowych słów, które zapewni hasło, które ma ponad 20 znaków, jest trudne do złamania. No a będzie dużo prostsze do zapamiętania niż jeżeli byśmy mieli teraz wklepywać te wszystkie gwiazdki i nawiasy.
Oczywiście tutaj jest mowa o hasłach jednorazowych, to znaczy wielorazowych, tak?
Wielorazowych,
natomiast
tak.
W przypadku, kiedy mamy możliwość rozszerzenia o dynamiczne generowanie, tak jak za pomocą kodów SMS albo tokenów, no to oczywiście tutaj mamy trwałość tego hasła co do użytku lub też czasowe w przypadku tokenów. Taka sekwencja jest powiedzmy minutę ważna i po minucie już nikt nie jest w stanie jej użyć. Również nie jest w stanie użyć jej dwukrotnie.
Czyli to jest najbezpieczniejsze, jak rozumiem, tak?
Tak, tak. Podstawowym takim błędem w moim odczuciu jest jedno tak zwane globalne hasło, gdzie użytkownicy, żeby sobie ułatwić życie, mają jedno hasło do banku, do poczty, do
tak.
Facebooka, na sklepach, gdzie się tylko da jedno hasło, albo może dwa.
A to nie ma co się dziwić, bo potem człowiek jak siada przed takim komputerem i myśli, jakie ja tu miałem hasło, to
no,
wielokrotnie miałem taką sytuację.
Tu na szczęście są już takie programy, które umożliwiają nam przechowywanie nieskończonej ilości różnych haseł w jednej zaszyfrowanej bazie danych. No i korzystanie z takiego menadżera haseł zdecydowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Aż no właśnie jedno hasło, tak zwane single point of failure, to znaczy no, wyciek z jednej bazy danych tych haseł jakby otwiera już drzwi do całego naszego tego świata.
Niedawno koledzy właśnie opowiadali mi, zastanawiali się, hasło koleżanki, jakie to będzie, tak spojrzeli na sobie, po sobie i już wiedzieli. Piesek.
No tak, imię dziecka, prawda? Właśnie jakiegoś zwierzątka. No to niestety są takie hasła najłatwiejsze do zapamiętania.
Tutaj wchodzimy w taką sferę profilowania użytkownika, który to jest zbieranie dodatkowych informacji o konkretnym użytkowniku. Wtedy rzeczywiście można indywidualne hasła zgadnąć.
A czy przed takimi oszustami mogą nas uchronić antywirusy?
Powinny, natomiast czy mogą, no to już jest bardzo skomplikowane zagadnienie.
To znaczy powiem tak, na pewno nie zaszkodzą, więc system antywirusowy na urządzeniu, który użytkujemy, warto mieć. Można jeszcze to wzbogacić, niektóre systemy antywirusowe posiadają takie elementy jak firewall, ale można jeszcze dodatkowego firewalla umieścić do tego, aby kontrolował całość systemu. Natomiast aktualność tego, no ostatni atak, który był związany z właśnie z tym kodem szyfrującym, który dotknął firmy, ślady sięgają kwietnia tego roku, natomiast uaktywnienie tego ataku nastąpiło w czerwcu.
No tak, tu może nawet ważniejsze od oprogramowania antywirusowego, czy ważniejsza jest aktualność naszego programu operacyjnego. Właśnie ten atak wykorzystywał lukę w systemie operacyjnym i jakby uaktualnienie usuwające tę lukę pojawiło się w marcu. No więc
czyli już robić aktualizację. Muszę panom przerwać, ponieważ mamy telefon od słuchacza bądź słuchaczki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie się uprzejmie. Ja mam takie pytanie, bo trochę późno się włączyłem, ale już kawałek słucham. A pani ekspertów, państwo dyskutujecie na temat zabezpieczeń przy na przykład tam logowaniu się i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi na przykład o wypłacanie, ostatnio bardzo modne się robi, banki to masowo wprowadzają. Wszystko w jednym urządzeniu, że tak powiem, technicznym jest. A więc płacę, wysyłam, przychodzi mi SMS, potem na to potwierdzenie jakieś tam coś takiego. Wszystko jest jedno. Jest to według mnie praktycznie rzecz biorąc niedopuszczalne i chyba na to nie zgodzę się. Może państwo tam, eksperci mają panowie inne zdanie na ten temat, ale według mnie to nie ma nic łatwiejszego dla hakera, jak wejście wtedy i wyłowienie wszystkiego, co mi potrzebne. Złapanie mojego SMS-a i potem już dalej, to jest tak proste jak słońce. Hasło też wszystko jest praktycznie w jednym miejscu. Dlatego zawsze byłem zwolennikiem, że powinny być dwa urządzenia, jak przykład jak jakieś przesyłki pieniędzy, takie większe w sumie, nawet i mniejsze. Jedno w jednym, a drugie w drugim. No, takie jest moje zdanie, ale chciałbym usłyszeć państwa ekspertów zdanie na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za zadanie pytania. No i właśnie, panowie eksperci, jak panowie sądzą?
Znaczy, pan ma fundamentalną rację, ponieważ dywersyfikacja na pewno pomaga w bezpieczeństwie, natomiast komasacja tego w jednym urządzeniu rzeczywiście obniża bezpieczeństwo tych transakcji. jednocześnie chciałbym tutaj podać przykład taki, jeżeli już jesteśmy przy bankowych elementach. Nasze karty posiadają trzy interfejsy. Interfejs bezprzewodowy, interfejs stykowy i interfejs magnetyczny, pasek magnetyczny. Do tej pory banki nie udostępniły możliwości na poziomie naszego konta internetowego, możliwości włączania i wyłączania tych interfejsów w dowolnej konfiguracji. Większość terminali w Polsce praktycznie jest stykowa lub bezprzewodowa, natomiast pasek magnetyczny jest rzadko wykorzystywany, a może być stanowić źródło informacji do tego, żeby nasze konto zostało opróżnione.
Panowie, nieubłaganie czas nam leci i niestety będziemy musieli niebawem kończyć, dlatego jeszcze chciałam jeden temat, który mnie intryguje mocno, poruszyć, czyli te kamerki internetowe. Czy to tak jest, że ktoś może nas po prostu śledzić, włamać się na komputer, włączyć się, obserwować i potem na przykład w jakiś sposób nas szantażować?
No niestety tak może. Tutaj jakby to zaklejanie kamerki internetowej, które stało się popularne, też popularne po słowach dyrektora FBI, Jamesa Comeya, który powiedział, że on swoją zakrywa. No dla mnie jest bardzo oczywistą rzeczą, bo nie wiąże się tak naprawdę z żadną dolegliwością, a może zabezpieczyć w ten sposób naszą prywatność. Tu mniej więcej rok temu dziennikarze z pewnego angielskiego portalu internetowego odkryli właśnie taką społeczność na forum internetowym, ludzi, którzy infekowali obce osoby tak zwanym RAT-em, czyli programem umożliwiającym zdalną administrację komputerem. No i właśnie jakby ich hobby, powiedzmy, było podglądanie tych ludzi, czy nawet niekoniecznie musiało się wiązać potem z szantażem, ale zwyczajne takie podglądanie, ich nagrywanie, ich życia codziennego. Generalnie, tak?
To się dzieje tylko wtedy, kiedy mamy włączony komputer? Rozmawiamy na przykład przez jakieś komunikatory z tą kamerką, czy można tak się podłączyć na przykład, jak komputer też jest w stanie spoczynku?
No komputer generalnie musi być włączony, natomiast na pewno nie musimy świadomie włączać tej kamerki. Właśnie jakby celem tego złośliwego oprogramowania jest to, aby ją włączyć za nas.
O wiele Czyli trudniej co, może naklejać być, plastry, tak?
Tak, o wiele trudniej może być z kamerami w smartfonach, bo już jest też takie oprogramowanie, które umożliwia za pomocą przypadkowych zdjęć wykonywanych w różnych odstępach czasu zrobienie mapy naszych pomieszczeń, po których się poruszamy i na przykład ocenę złodziejom, czy warto zrobić włamanie. Także jeśli na przykład mamy takie pokrowce, że zakrywane są kamery, no warto to rozważyć.
Czyli przezorny, zawsze zabezpieczony, a w internecie tym bardziej mam wrażenie. Teraz nie wiem jak państwo, ale ja będę dużo bardziej zwracać uwagę na takie internetowe rzeczy. Mnóstwo jeszcze jest tematów, które moglibyśmy poruszyć, jeśli chodzi o te oszustwa internetowe, bo tutaj fantazja tych oszustów, osób, które chcą nam uprzykrzyć życie, nie zna granic, ale niestety nasz czas powoli dobiega końca. Państwo i moimi gośćmi byli dziś dr Jacek Majewski z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologicznego Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dziękuję.
Pan doktor centrum, pan Kamil Bojarski, doktorant z Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Oraz Maciej Pieśnin, informatyk Polskiego Radia PIK.
Dziękuję bardzo.
Adriana Andrzejewska, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.